będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, po raz drugi spotykamy się w audycji skierowanej dla członków Akcji Katolickiej, oczywiście nie tylko dla nich, dla wszystkich, którzy chcą tej audycji słuchać. I jak wspomniałem miesiąc temu, ta konferencja będzie oparta o dokument Kongregacji Doktryny Wiary Dominus Jezus. Miesiąc temu mówiliśmy o wierze przede wszystkim w wymiarze relacji do Pana Boga, w wymiarze zaufania, zawierzenia. Ten wymiar wiary miał zobrazować przykład linoskoczka, który przechodzi między dwoma budynkami na linie zawieszonej wysoko nad ziemią. Ostatnim razem, kiedy przechodzi, prowadzi przed sobą taczkę i zaprasza kogoś z obserwatorów do wejścia w tą taczkę. I właśnie to wejście jest wymiarem, czy jest znakiem tego bardzo głębokiego zaufania tego, kto wchodzi do tej taczki, wobec tego, kto ją prowadzi. Właśnie ten obraz ma nam pokazać, że nasza wiara jest też zaufaniem wobec Pana Boga, zaufaniem wobec tego, co nam proponuje, zaufaniem, zawierzeniem całego naszego życia. Dziś natomiast zwrócimy uwagę już bardziej na treść naszej wiary, na to, co o Bogu, w którego wierzymy, możemy powiedzieć. I tutaj obrazem, który ma nam ukazać ten wymiar wiary, jest rzeka, o której też miesiąc temu wspomniałem. Rzeka, żeby była rzeką, musi mieć brzegi. I te brzegi ograniczają w jakimś sensie wodę, która płynie, ale sprawiają, że ona dopłynie do celu, do morza, do oceanu czy do jeziora. Te brzegi to właśnie granice. Granice, które sprawiają, że rzeka jest rzeką. I kiedy mówimy o wierze w wymiarze właśnie treści, w które wierzymy, też musimy nakreślić pewne ramy, pewne granice, bo one nam gwarantują, że ta wiara nas poprowadzi we właściwym kierunku. Syntezą naszej wiary jest skład apostolski albo wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskie. Te wyznania wiary są nazywane symbolami wiary. One zawierają w sobie to, co najważniejsze, to, co jest istotą naszej chrześcijańskiej wiary. Możemy na początku się zapytać, co znaczy wierzyć w Boga. Co znaczy wierzyć w Boga? Znaczy uznać, że to, co Kościół mówi o Bogu, jest prawdą. Uznać, że to, co Kościół mówi o Bogu, jest prawdą godną przyjęcia. To także pozwolić kształtować się przez tą prawdę. Tutaj musimy zauważyć ważną rzecz. My wiary nie wymyślamy. My wiary nie konstruujemy. Podobnie jak nie wymyślamy prawdy, podobnie jak nie konstruujemy prawdy, my tą prawdę odkrywamy i przyjmujemy. Czyli wierzyć w Boga, to znaczy przyjąć prawdę o Nim. Nie od byle kogo, nie od przypadkowego człowieka, ale od Kościoła, który przez 2000 lat tą prawdę przechowuje, który tą prawdę o Bogu otrzymał od samego Chrystusa, który tą prawdę przechowuje i rozwija. Prawdę przyjmujemy i jej się poddajemy. Nie wybieramy tylko tego, co jest dla nas korzystne, co jest dla nas łatwe, co nam daje satysfakcję, ale przyjmujemy ją w pełnym wymiarze. Papież Benedykt XVI, kiedy był na spotkaniu młodych na Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii, mówił, że nie możemy poddawać się, czy nie możemy traktować wiary na zasadzie zrób to sam, na zasadzie wybieram to, co jest dla mnie korzystne, wybieram to, co jest dla mnie łatwe, trochę z chrześcijaństwa, może trochę z innych, jak to jest dzisiaj niestety modne, bo papież mówi, że taka wiara może w pewnym momencie dać nam jakąś namiastkę szczęścia, ale w chwilach trudnych, w chwilach krzyża, do niczego nas nie doprowadzi i nie zagwarantuje nam zbawienia. Wierzyć to znaczy przyjąć prawdę i poddać się tej prawdzie. Wierzyć to pozwolić się kształtować przez prawdę wiary, przez prawdę o Bogu. Dzisiaj chciałbym zatrzymać się w tych rozważaniach nad treścią wyznania wiary nicejsko-konstantynopolitańskiego. Oczywiście to zatrzymanie się nie ma na celu wyczerpania treści wiary, która tam jest zawarta, bo tego się nie da zrobić w jednej konferencji. Ale kilka słów, kilka myśli, które są jakby właśnie tymi brzegami, chciałbym tutaj wydobyć z tego tekstu. Może na początku przeczytam całość tego wyznania wiary, tego właśnie, które wypowiadamy w czasie mszy świętych niedzieli uroczystości. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Tworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wyznanie wiary zaczyna się od słów wierzę w Boga, wierzę w jednego Boga. I tutaj już dotykamy bardzo ważnej rzeczy. Wierzę w Boga, który jest jeden. Ta prawda odróżnia nas od tych religii, które uznają wielu bogów, bożków. My wierzymy w jednego Boga. Ale ten jeden Bóg jest trójcą osób. I zauważamy, że całe wyznanie wiary ma taki właśnie charakter trynitarny. Czyli mówimy wierzę w jednego Boga i zaraz przechodzimy do Ojca, potem do Syna, potem do Ducha Świętego. I to, że Bóg jest trójcą osób, że Bóg jest jeden, a jednocześnie jest wspólnotą osób, jest fundamentem chrześcijaństwa, jest fundamentem naszej wiary. I to nas z kolei odróżnia od dwóch pozostałych religii monoteistycznych, czyli od judaizmu i od islamu. Te religie, judaizm i islam, wyznają jednego Boga, ale odrzucają to, co my mówimy o Bogu, że Bóg jest Ojcem, Synem, Duchem Świętym. Jest jeden Bóg w trzech osobach. Tego nie przyjmują i tego my nie możemy ignorować. Również w dialogu międzyreligijnym, który dzisiaj jest tak modny. I właśnie także w tym dialogu międzyreligijnym my musimy pamiętać o tych brzegach, które określają naszą wiarę. I nie możemy przyjmować tylko tego, co jest wspólne, ale także musimy umieć dostrzec, ale też obronić naszą tożsamość jako chrześcijan, którzy wierzą w Boga jedynego, ale w trzech osobach. I ta prawda o Bogu w Trójcy Świętej, jedynym w trzech osobach, jest pierwszym takim bardzo ważnym fundamentem naszej wiary. Za chwilę dojdziemy do drugiego. Ten jest pierwszy i to podkreślam, bo tego będziemy się też trzymać przez wszystkie nasze konferencje. Co dalej mówi wyznanie wiary? Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Ojciec Wszechmogący. Bóg jest Ojcem. Jest tym, który daje życie. Jest tym, który to życie podtrzymuje, który to życie się troszczy. Jest jednocześnie Wszechmogący. Czasami, kiedy doświadczamy zła, kiedy doświadczamy jakichś przeciwności, możemy się zastanawiać, dlaczego? Przecież wierzymy, że Bóg jest Wszechmogący, ale wierzymy, że także jest Ojcem. I ta Wszechmoc i Ojcostwo są razem, razem to wyznajemy. I to też pokazuje, w jaki sposób Bóg jest Ojcem Wszechmogącym, w jaki sposób On jest Wszechmogący, że jest jednocześnie Ojcem. Troszczy się nie tylko o mnie, nie tylko o moje życie, troszczy się także o życie innych. Jest Ojcem, zobaczmy, także przede wszystkim wobec swojego Syna Jednorodzonego, ale jako Ojciec posłał Go także na ziemię, o czym za chwilkę, aby nas zbawił, aby przyjął krzyż. Tak bardzo mnie, każdego z nas kocha, że posłał swojego jednorodzonego, umiłowanego Syna na ziemię, posłał Go na krzyż, po to, żeby nam otwarł drogę do nieba. Tutaj odpada to wszystko, co jest jakąś przesadną tkliwością, bo Ojciec troszczy się o wszystkich. Jest Ojcem Wszechmogącym. Dalej mówimy, że Ojciec jest stworzycielem nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Ta prawda o Bogu Stworzycielu podkreśla nam kolejną ważną rzecz, gdy chodzi o naszego Boga. Bóg, który jest stworzycielem nieba i ziemi, tego co widzialne i niewidzialne, jest całkowicie różny od stworzenia. Nie utożsamia się ze stworzeniem. W historii filozofii, w historii także religii pojawiają się różne koncepcje Boga. Jedną z nich jest na przykład panteizm, który uznaje, że Bóg jest jakby jednym organizmem ze stworzeniem, że Bóg jest tożsamy ze stworzeniem, że Bóg i stworzenie to jest to samo. My jako chrześcijanie widzimy totalną różnicę. Bóg jest stwórcą i On stwarza niebo, ziemię, wszystko co jest widzialne i niewidzialne, całe bogactwo stworzenia, ale jest od tego stworzenia całkowicie inny. Ten świat przerasta. Z tym światem się nie utożsamia. Jest większy. Jest zawsze większy. Jest stworzycielem. I dalej przechodzimy do wyznania wiary w naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj od razu warto zauważyć pierwsze słowa. Wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa. Już w samym tym sformułowaniu wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa jest już wiele treści. Tych treści nie możemy też nie zauważać. Co znaczy wierzę w Pana Jezusa? To słowo Pan nie ma tutaj takiego znaczenia, jak nieraz zwracamy się do kogoś, Panie Stefanie, Panie Andrzeju, Janku, w formie grzecznościowej. Mówiąc wierzę w Pana Jezusa, mówię wierzę, że Jezus jest Panem. Inaczej, że Jezus jest Bogiem. Czyli Pan Jezus, to sformułowanie już jest wyznaniem wiary. Przez te słowa już mówimy, wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, który się urodził w konkretnym miejscu, w konkretnym momencie historii, jest Bogiem. I to jest drugi fundament naszej chrześcijańskiej wiary. Wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa, to znaczy uznaję, że Jezus, ten człowiek, który się urodził ponad 2000 lat temu, jest Bogiem. Wierzę, że Bóg, Syn, druga osoba Trójcy Świętej, stała się człowiekiem. To jest drugi fundament naszej wiary. Wierzę, że Bóg stał się człowiekiem, że druga osoba Boża stała się człowiekiem. Pierwszym fundamentem naszej wiary chrześcijańskiej jest prawda o Bogu w Trójcy Świętej jedynym. Drugim fundamentem naszej wiary jest prawda o wcieleniu. O tym, że Bóg staje się człowiekiem, że Bóg Syn staje się człowiekiem. I te fundamenty naszej wiary są, że tak powiem, nie do ruszenia. Każdy, kto cokolwiek tutaj próbuje zmienić, podważa całą wiarę chrześcijańską. Bo zobaczmy, jeżeli ktoś odrzuca prawdę, że Jezus jest Bogiem, czyli neguje bóstwo Chrystusa, jednocześnie odrzuca tajemnicę Trójcy Świętej. Bo jeżeli uznaje, że Jezus jest tylko człowiekiem, to wykreśla z Trójcy Świętej osobę Syna Bożego, czyli odrzuca jednocześnie właśnie tą prawdę, że Bóg jest jeden w trzech osobach. A tego robić nie wolno, bo my wiary, jak wspomniałem, nie tworzymy, nie konstruujemy, ale ją przyjmujemy i się jej poddajemy. Zobaczmy, co jeszcze wyznanie wiary mówi o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa. Co znaczy Chrystus? Chrystus znaczy namaszczony. To jest słowo pochodzenia greckiego. Powiem o tej samej treści pochodzącym z hebrajskiego jest Mesjasz. Mesjasz Chrystus, namaszczony, wybrany przez Boga. I dalej, najpierw w wyznaniu wiary słyszymy o tym wszystkim, co dotyczy relacji Syna Bożego, Chrystusa, wobec Ojca. Czyli z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojcu. Te słowa wyrażają przede wszystkim równość Ojca i Syna. Na początku chrześcijaństwa były różne prądy, które pokazywały czy negowały tą równość Ojca i Syna, które negowały bóstwo Chrystusa. Dlatego w tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa Kościół tak bardzo mocno, także przez wyznania wiary, które powstawały, podkreślał tą równość. Także to słowo współistotny, czyli tej samej istoty co Ojciec, podkreśla tą prawdę, że Syn jest równy Ojcu we wszystkim. Ten Syn stał się człowiekiem. Jeszcze takie bardzo ważne sformułowanie, a przez Niego wszystko się stało. Ojciec jest tym, który stwarza. Ojciec stwarza wszystko przez Chrystusa. I w liście do Hebrajczyków jest takie piękne sformułowanie mówiące o Synu, że Syn podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi. Bóg stwarza, Bóg Ojciec stwarza przez Syna. Syn jest tym, który wszystko podtrzymuje słowem swej potęgi. To sformułowanie podkreśla, że stworzenie jest ciągle podtrzymywane w istnieniu. Że to nie jest tak, że raz zostało stworzone i sobie po prostu jest. Stworzenie cały czas potrzebuje interwencji Boga. Potrzebuje podtrzymywania w istnieniu. Gdyby Pan Bóg przestał nas podtrzymywać, byśmy po prostu zniknęli. Ojciec przez Syna nieustannie stwarza ten świat, stwarza nas, podtrzymuje nas w istnieniu. Teraz dalej idziemy w tym wyznaniu wiary do tej prawdy o wcieleniu. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. Dla nas ludzi, dla naszego zbawienia. Czyli tu jest wyraźnie podkreślony cel tego, że Pan Jezus staje się człowiekiem. Dla naszego zbawienia. Żeby nas zbawić, żeby nas odkupić, żeby nam przywrócić utraconą godność dzieci Bożych. Jak to się dzieje? Za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Widzimy tą prawdę, że Jezus staje się człowiekiem bez udziału ziemskiego Ojca. Zostaje zrodzony z Dziewicy Maryi. I staje się człowiekiem. Człowiekiem tak jak my, przyjmuje ludzką naturę. Dalej wyznanie wiary mówi o ukrzyżowaniu, o śmierci i pogrzebaniu. I również o zmartwychwstaniu trzeciego dnia. Ta prawda o odkupieniu człowieka, które się dokonało przez krzyż, przez śmierć i zmartwychwstanie, jest dla nas źródłem nadziei, jest dla nas źródłem pokoju, źródłem pewności, że Bóg jest większy, że Bóg jest większy także od naszego grzechu. Święty Jan Apostoł w jednym ze swoich listów pisze, jeżeli serce nas oskarża, Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Właśnie dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa zawsze możemy do Boga powrócić. Kiedy wyznajemy nasze grzechy, kiedy za nie żałujemy, kiedy chcemy się od nich odwrócić, Bóg nam przebacza i nas na nowo przygarnia. Zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca. Tajemnica wniebowstąpienia, tajemnica wyniesienia naszej ludzkiej natury do chwały nieba i znowu siedzi po prawicy Ojca, jest równy Ojcu. I kolejna prawda, bardzo ważna prawda wiary, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Prawda o sądzie dzisiaj jest mało obecna w przepowiadaniu. Być może jest to spowodowane takim bardzo mocnym podkreśleniem prawdy o Bożym miłosierdziu, o Bożej miłości przebaczającej. Nieraz się nawet słyszy, że sądu nie będzie, czy w ogóle się go nie bierze pod uwagę. A jednak wyznanie wiary jest tutaj bardzo jasne. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ten sąd będzie, bo musi być. Bo Bóg jest miłością, ale jest też sprawiedliwy. Sprawiedliwość Boga nie może być przez nas odrzucona kosztem podkreślania prawdy o Bożym miłosierdziu. Nawet siostra Faustyna, święta siostra Faustyna, apostołka miłosierdzia Bożego, bardzo wyraźnie mówi, że kto nie wejdzie przez bramę miłosierdzia, będzie musiał przejść przez bramę sprawiedliwości. To są słowa Chrystusa, które przekazuje święta siostra Faustyna, że nie możemy tego odrzucać, a królestwu Jego nie będzie końca. Królestwu Chrystusa nie będzie końca. Tutaj żyjemy na świecie do pewnego czasu. Ten świat jest doczesny, czyli do czasu. Kiedy się skończy, będzie królestwo. Nam pozostaje nadzieja, że w tym królestwie będziemy również się znajdować. I dalej w tym wyznaniu wiary przechodzimy do słów dotyczących Ducha Świętego. Wierzę w Ducha Świętego. Te słowa dotyczą trzeciej osoby boskiej. I znowu, wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Znowu to słowo Pan. Tak jak w przypadku Syna Bożego mówiliśmy, wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa, tak tutaj Mówimy: wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. I znowu to słowo Pan podkreśla, że Duch Święty jest Bogiem, że jest równy Ojcu i Synowi. Jest tym, który ożywia, tym, który daje życie, który od Ojca pochodzi, który pochodzi od Ojca i Syna. Tutaj właśnie, akurat w tym dokumencie, który analizujemy, Dominus Jezus, jest w wyznaniu wiary to sformułowanie: wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi. My w czasie mszy świętej używamy sformułowania, które od Ojca i Syna pochodzi. Pewnie nie czas, żeby tutaj wchodzić w tą treść głębiej. Chodzi jednak o podkreślenie równości między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Bo Duch Święty jest uosobioną miłością Ojca i Syna, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Kolejny fragment, który mówił przez proroków. Ta prawda podkreśla, że Duch Święty jest obecny w historii zbawienia już także w Starym Testamencie. Jest tym, który zapowiada przyjście Chrystusa, tym, który prowadzi historię zbawienia i w Starym Testamencie, i w Nowym Przymierzu. Kolejne słowa dotyczą Kościoła. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Kościół jest jeden. Pomimo podziałów jest jeden, bo jest założony przez jedynego Pana Jezusa Chrystusa. Jest święty, bo jego głową jest Chrystus, jego duszą jest Duch Święty. Nawet jeżeli w tym wymiarze ludzkim Kościół jest grzeszny, to w swej istocie jest święty, bo właśnie jego głową jest Chrystus, jego duszą jest Duch Święty. Powszechny znaczy skierowany na cały świat. To słowo powszechny moglibyśmy zamienić na tożsame słowo, czyli katolicki. Powszechny i katolicki to są synonimy. Katolicki to jest to słowo pochodzenia greckiego, mówiący skierowany na cały świat. Kościół jest apostolski. Kościół cały czas jest w misji. Kościół jest apostolski. To znaczy, apostołowie otrzymali Ewangelię od Chrystusa po zmartwychwstaniu, po zesłaniu Ducha Świętego, podjęli misję ewangelizacyjną. Ta misja trwa do dzisiaj. Kościół także dzisiaj jest apostolski. Ta prawda, że Kościół jest apostolski, ma jeszcze jedno znaczenie. Święty Paweł podkreśla, że Ewangelia została raz przekazana przez Chrystusa. I kiedy mówi właśnie o tym, wypowiada bardzo twarde słowa. Gdyby ktoś, nawet anioł z nieba, głosił wam, te słowa są skierowane do Galatów, głosił wam Ewangelię inną od tej, którą słyszeliście od nas, niech będzie przeklęty. Ten bardzo spokojny, bardzo wyważony w słowach apostoł, kiedy mówi o prawdzie Ewangelii, staje się bardzo stanowczy, bo wie, że tej prawdy Ewangelii nie można zmienić. Wie, że nawet apostołowie jej nie mogą zmienić, bo jej źródłem jest sam Chrystus. Czyli to, czy Kościół zmierza we właściwym kierunku, czy głosi w sposób właściwy Ewangelię, poznajemy przez spójność słów, spójność głoszonych treści z tym, co przyjęli, co przekazali nam apostołowie. To także znaczy, że Kościół jest apostolski. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Chrzest odpuszcza wszystkie grzechy. Chrzest jest sakramentem oczyszczenia. Kolejna prawda: i oczekuje wskrzeszenia umarłych, czyli oczekuje na zmartwychwstanie duszy i ciała. Prawda podkreśla także godność ludzkiego ciała. Dusza i ciało stanowią człowieka. Człowiek jest zbudowany z duszy i z ciała. I nawet jeżeli po śmierci następuje rozdzielenie duszy i ciała, to ostatecznie po paruzji, po zmartwychwstaniu ostatecznym znowu ciało i dusza się połączą i w wieczności będziemy istotami duchowo-cielesnymi, bo taka jest nasza istota, istota ludzi. Człowiek jest istotą duchowo-cielesną. Oczywiście to ciało będzie przemienione, będzie uwielbione, ale będziemy istotami duchowo-cielesnymi. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Czyli tutaj to wyznanie wiary kieruje nas ku zmartwychwstaniu, ku wieczności, która jest naszym ostatecznym celem.